Radio Kraków Kultura.
A jest z nami Jakub Majmurek, eseista, dziennikarz i przede wszystkim dla nas, dla naszej rozmowy, krytyk filmowy. Cześć.
Cześć, dzień dobry państwu.
Chciałbym cię na początek zapytać, czy dałeś się uwieść tym żółtym, niekończącym się korytarzom?
Tak, myślę, że film Backrooms, o który pytasz, jest bardzo dobrym filmem. Jest jedną z ciekawszych premier tego lata i bardzo ciekawym przedstawicielem filmu grozy, też tego gatunku, który w ostatniej dekadzie, czy nawet dłużej, był jednym z najciekawszych gatunków, tych gatunków, gdzie działy się najbardziej interesujące rzeczy w kinie, więc tak, więc jak najbardziej, przynajmniej na razie, Backrooms jest w jakiejś takiej mojej dziesiątce najlepszych filmów tego roku i myślę, że ma szansę tam pozostać. Mm.
Film Backrooms, polski podtytuł Bez wyjścia, reżyseria Kane Parson. Dziwnie się zaczęło, trochę nietypowo jak na film cały ten projekt, bo zaczęło się od zdjęcia.
Tak, zaczęło się od zdjęcia, które pochodziło z 2002 roku, przedstawiające taką właśnie pustą, biurową przestrzeń sklepu, pustego sklepu meblowego. Zdjęcia, które później ożyło na platformie 4chan pod koniec poprzedniej dekady. No i to zdjęcie stało się elementem takiego narastającego oddolnie folkloru internetowego, folkloru, który krążył wokół tak zwanej creepypasty. Creepypasty, czy tak jak mamy właśnie gatunek pasty internetowej, więc jakichś takich właśnie najczęściej anonimowych tekstów tworzonych przez internautów i powielanych w różnych mediach społecznościowych, no to creepypasta, jak sama nazwa wskazuje, jest to taka właśnie pasta, która gdzieś tam porusza tematy, klimaty grozy. No i właśnie wokół tego zdjęcia powstała cała historia mówiąca o cała subkultura właśnie przedstawiająca przerażające historie dziejące się w opuszczonych przestrzeniach biurowych, które miałyby być czymś w rodzaju alternatywnej rzeczywistości, do której można wpaść, które miałyby zamieszkiwać jakieś dziwne osoby. No i Kane Parsons, reżyser tego filmu, zainspirowany tymi pastami, zaczął tworzyć na ich podstawie serię internetową, którą zaczął umieszczać na platformie YouTube, serię internetową, która no, była stylizowana na materiał found footage, czyli taki właśnie materiał gdzieś tam faktycznie znaleziony, nagrany przez kogoś, kto w tej alternatywnej rzeczywistości, niekończących się pustych przestrzeni się zagubił i po którym zostało tylko nagranie. No i z tego właśnie serialu internetowego powstał później film, który dzisiaj państwo mogą obejrzeć.
Tak, dodałbym jeszcze, że ta wersja internetowa, ta wersja YouTube'owa, poszczególne odcinki mają już po 60, niektóre 80 milionów wyświetleń. To też jest jakaś niesamowite zjawisko.
Tak, no to rzeczywiście też właśnie gdyby ten sukces tego serialu internetowego był powodem, dla którego do reżysera Kane'a Parsonsa, osoby, która nie miała wcześniej doświadczenia filmowego, zwróciły się wytwórnie filmowe i dla którego dostał 10 milionów dolarów na nakręcenie tego filmu, co nie jest może jakimś wielkim budżetem jak na Hollywood, no ale ogólnie horrory są raczej niskobudżetowymi produkcjami i jak na horror to nie jest zły budżet. No i z tym budżetem ten film no, idzie po, w zasadzie można powiedzieć, że będzie miał szansę przekroczyć te 400 milionów dolarów wpływów w globalnej dystrybucji i okazał się jednym z największych hitów tego lata.
Jak myślisz, dlaczego? Bo to jest ciekawe, że film prawie że amatorski, oczywiście profesjonalnie zrealizowany, ale właśnie z budżetem 10 milionów.
Ja akurat myślę, że ty nie możesz powiedzieć, że to jest film amatorski. To jest film, za którym jednak stoi, po pierwsze, stoją producenci bardzo, bardzo doświadczeni, jeśli chodzi o gatunek, tak? Ponieważ ten film przecież produkują takie osoby jak James Wan, który tutaj jest znany z takich horrorów, jak na przykład seria Conjuring czy seria Piła, więc no, trudno film amatorski nazwać film produkowany przez Jamesa Wana. Innym producentem jest Osgood Perkins, który no, znany jest z takich horrorów, jak na przykład Kod Zła. Dystrybutorem tego filmu jest firma A24, więc jedna z takich też najbardziej innowacyjnych firm dystrybucyjnych, która stoi za sukcesami najważniejszych produkcji amerykańskiego kina niezależnego ostatniej półtorej dekady. Mamy też no, w tym filmie Chiwetela Ejiofora i Renate Reinswedge, więc też no, bardzo doświadczonych aktorów. Reinswedge była przecież nominowana do Oscara niedawno za rolę w Wartości sentymentalnej norweskim filmie, ponieważ ona jest aktorką pochodzenia norweskiego, więc tutaj no, trudno mówić, że to jest film jakiś
jasne,
amatorski.
Oczywiście masz rację. Trochę mnie poniosło z tym filmem amatorskim. Ale też ciekawym wątkiem jest pandemia w tym wszystkim, bo ona też jakoś przyczyniła się do powstania tego filmu. Jak mówiłeś, ten pierwszy post ze zdjęciem pojawił się w 2019 roku. Potem kolejne lata powstawały te produkcje samego Parsona na YouTubie. To też jest opowieść właśnie o, jak to się czasami mówi, o liminal spaces, czyli o tych pustych, znajomych, ale jednocześnie obcych miejscach, których doświadczyliśmy wszyscy wtedy, a sam Parson no, musiał szczególnie tego doświadczyć, był jeszcze wtedy bardzo młody, bo dodajmy, że dzisiaj ma 21 lat, a jak zaczynał, no, był nastolatkiem, więc to też było jakieś doświadczenie chyba formacyjne dla tego pokolenia.
Tak, no w ogóle właśnie Backrooms i ta seria i Creepypasta i cała estetyka no wpisuje się rzeczywiście w inny taki trend popkulturowy obecny w internecie, czyli właśnie w tą estetykę liminal spaces, czyli właśnie jakichś takich przestrzeni, które są przestrzeniami pustymi, opuszczonymi, które są przestrzeniami, które w zasadzie są na takiej granicy między przestrzenią już opuszczoną, już porzuconą, a przestrzenią ciągle znajdującą się w użyciu, które właśnie są projektowane jako przestrzeń publiczna, ale w których nie ma żadnej publiczności, które wywołują w patrzącym, w odbiorcy jakieś takie przez to wszystko poczucie niesamowitości. No, przykładami tej właśnie estetyki mogą być, nie wiem, zdjęcia pustych sal lekcyjnych, zdjęcia długich korytarzy hotelowych, czy właśnie tak jak trochę to jest eksplorowane w Backrooms, jakiegoś takiego właśnie, nie wiem, opuszczonego sklepu, czy opuszczonego ciągu przestrzeni, jakichś takich biurowo komercyjnych, więc ta estetyka no, na pewno ma związki z pandemią na kilku poziomach. Po pierwsze, tak jak mówiłeś, rzeczywiście te zdjęcia pustych klas, czy nie wiem, pustych centrów handlowych, to są zdjęcia, które krążyły w sieci, krążyły w całym jak gdyby obiegu publicznym w okresie pandemii, no i też oglądali ludzie przymusowo zamknięci w domach, no ale też z drugiej strony w takim sensie też jakiś taki związek z pandemią może polegać na takim poczuciu, że życie bardzo mocno przeniosło się do sieci, przez co wiele osób doświadczało poczucia jakiejś wręcz derealizacji, rozpadu rzeczywistości. No i to poczucie gdzieś tam trochę jest widoczne też w Backrooms, kiedy jak gdyby oglądamy te przestrzenie, właśnie w które tę alternatywną rzeczywistość, którą wchodzą bohaterowie Backrooms, to ta przestrzeń wygląda trochę tak, jakby ktoś w komputerze próbował wygenerować jakąś taką właśnie przestrzeń wzorowaną na przykład przestrzeni biurowej, ale do tego kodu wkradł się jakiś wirus, jakby coś jak gdyby w tym kodzie się zaczęło i ten kod wygenerował jakąś taką przestrzeń, która jest niedokończona, zaburzona, która no w jakimś sensie właśnie jest zawirusowana i to doświadczenie eksploracji Backrooms no jest taką przestrzenią doświadczania jakiejś takiej rzeczywistości jako symulacji, do której wkradł się jakiś wirus, w której coś się zacięło i ta rzeczywistość, którą tworzy symulacja, jest głęboko zaburzona i dla nas niebezpieczna. I myślę, że to właśnie poczucie derealizacji, poczucie, że rzeczywistość może być czymś w rodzaju symulacji, jakiejś takiej symulacji, w której coś poszło głęboko nie tak, no mogło być doświadczeniem wielu ludzi zamkniętych w domu, zmuszonych przenieść prawie całe swoje życie online w okresie pandemii, to zwłaszcza tych ludzi, którzy mieli wtedy po kilkanaście, po 20 kilka lat, kiedy umysł jest najbardziej plastyczny i kiedy tego typu doświadczenia pozostają najbardziej formacyjne.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy z Jakubem Majmurkiem o filmie Backrooms. Teraz chciałbym cię zapytać o kilka możliwych interpretacji, bo ten film jest no, niezwykle wdzięczny pod tym względem. Można go czytać na różne sposoby, można w nim grzebać, można go ustawiać. Chyba takim pierwszą warstwą jest, taką najbardziej oczywistą, gdzieś fabularnie też umocowaną, jest wątek psychoanalityczny. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
Znaczy, nie wiem, czy psychoanalityczny, no bohater bierze udział w psychoterapii i tutaj w jakimś sensie można też całą tą przestrzeń, w którą wkracza, interpretować jako taką wyprawę do własnej nieświadomości, w której mierzy się z własnymi demonami. I to oczywiście jest jakiś jeden z tropów tego odczytania tego filmu i właśnie wtedy ta przestrzeń alternatywna, do której wchodzą tutaj bohaterowie, no byłaby po prostu obrazem nieświadomego i tego, i tych różnych, w której spotykamy różne wypierane emocje. No, ten bohater grany przez Chiwetela Ejiofora ma problem z poczuciem frustracji, z poczuciem agresji. Ta jego terapia krąży wokół tematu jego nieudanego małżeństwa, w którym być może doszło do przemocy domowej z jego strony, no i później w tym, to co się dzieje w tej alternatywnej rzeczywistości, no w jakimś sensie ponownie odtwarza tę pierwotną scenę, wokół której krąży terapia, do której nigdy nie może w pełni dojść, więc jak najbardziej to jest jeden z tropów interpretacyjnych, ale myślę, że trochę ważniejszy i bardziej dla mnie ciekawszy, no był ten, o którym mówiłem wcześniej, czyli właśnie ten film jako taki zapis głęboko przetworzony doświadczenia pandemicznego i tego doświadczenia wpisanego w pandemię derealizacji, doświadczenia rzeczywistości jako zepsutego kodu komputerowego.
No taką też pewnie ciekawym wątkiem no jest ta warstwa wizualna, czyli ta opowieść o przestrzeni, w której żyjemy, która jest właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, jest taką przestrzenią chaotyczną, taką nie do końca dorobioną.
To jest przede wszystkim też ona jest nawet bardziej generyczna niż chaotyczna.
Tak,
to jest
tak.
Ona jest jak gdyby takim czymś, co właśnie powstaje jako materializacja pewnego kodu. No i ważnym tematem są tutaj też te lata 90. Ten film rozgrywa się w latach 90. Te przestrzenie, w których osadzona jest akcja, zarówno przez ten sklep meblowy, przez który bohater wchodzi do alternatywnej rzeczywistości, no i w którym de facto mieszka po rozpadzie swojego małżeństwa, jest estetycznie no, przestrzenią bardzo mocno kodowaną jako należąca do lat 90. i ich estetyki. No, podobnie jak cała ta przestrzeń tych biurowych czy okołobiurowych przestrzeni, po których poruszają się bohaterowie. Zresztą jak gdyby ten film otwiera taka właśnie scena found footage, która miałaby być, jak sądzę, no, tą sceną znalezioną gdzieś nagraną przez kogoś wcześniej w tej alternatywnej przestrzeni, no ona jest wypełniona wręcz tymi artefaktami lat 90. No dzisiaj dla współczesnego widza, zwłaszcza z pokolenia Parsonsa, wyglądającymi jak jakaś bardzo odległa epoka. I tutaj też się pojawia często taka interpretacja, która też wydaje mi się ciekawa, że ten film no trochę mówi o tym, jak dziedzictwo lat 90. i te przestrzenie charakterystyczne dla lat 90., takich jak na przykład przestrzeń centrum handlowego, odbierają dzisiejsi młodzi Amerykanie, ci właśnie dwudziestokilkolatkowie z pokolenia Parsonsa, że to jest jakieś takie pokolenie, które ma poczucie uwięzienia w jakichś długich, niekończących się latach 90., które już dawno skończyły swoją przydatność do użycia, których artefakty czy charakterystyczne przestrzenie, takie jak centra handlowe, stają się coraz bardziej dysfunkcjonalne. No, w Stanach mamy jakiś taki też wielki kryzys przestrzeni centrum handlowego. To jest coś, z czego Amerykanie przestają korzystać. To jest przestrzeń, która przeżywa głęboki też kryzys ekonomiczny i
Tak,
społeczny.
a ta przestrzeń, która uformowała w sumie wyobraźnię amerykańską, na przykład w Stranger Things, to fajnie widać, nie?
Tak, to taka przestrzeń właśnie z lat 80. i 90., która była bardzo ważna, była częścią tego takiego podmiejskiego stylu życia, gdzie z domku na przedmieściach jedzie się w wolnym czasie do centrum handlowego i tam spędza się cały dzień. No i tu właśnie jakby się pojawia ta interpretacja a propos Backlund, że to jest film o tych takich długich latach 90., które zmieniają się w swoją ruinę, ale z tej ruiny jakoś nie ma ucieczki, nie ma horyzontu żadnej innej przyszłości. No jest też taki ciekawy wątek, że jeden z tych współpracowników głównego bohatera ma jakąś taką właśnie koszulkę sprzeciwiającą się apartheidowi i też tutaj no właśnie no mamy taki wątek, że tu jest jakaś taka ostatnia wielka sprawa polityki lat 90. Od tego czasu być może nie ma żadnej nowej idei, gdzieś tej, w tym horyzoncie lat 90. tkwimy wszyscy uwięzieni. Te lata 90. długie się walą, ale one nie mają, nie jest w stanie się nic nowego poza nie urodzić. No to jest taka interpretacja i myślę, że ona też gdzieś tutaj można się nie zgadzać z taką opinią, czy żyjemy, czy nie żyjemy w tych długich latach 90., no ale na pewno no ten film przedstawia no bardzo jakiś taki wymowny obraz 90'sowego koszmaru, w którym uwięzieni są bohaterowie.
Tak, gdy oglądałem ten film, poczułem takie poczucie bycia starym, bo jeżeli lata 90. stają się przestrzenią nostalgii dla nowego pokolenia, ja pamiętam dobrze lata 90., więc.
Nawet nie jest przestrzeń nostalgii, trudno powiedzieć, że to jest
Nie,
przestrzeń nostalgii, nie jest przestrzeń nostalgizowania w tym filmie, to jest raczej taka właśnie przestrzeń koszmaru, to jak gdyby
No tak.
nostalgia jest jak gdyby tęsknotą za czymś, co odeszło i nie może powrócić. Tutaj mamy raczej z koszmarem z przeszłości, która się nie chce skończyć.
Tak, ale przyszło mi do głowy coś trochę innego, że te lata 90. być może są pierwszą taką dekadą, która jest nam wspólna trochę z kulturą zachodnią. Nasze lata 80. wyglądały zupełnie inaczej niż lata 80. w tak zwanym Zachodzie, czy też po prostu w Ameryce. A lata 90. już są dużo bliższe nam. Ta estetyka na przykład lat 90. jest, wydaje mi się, amerykańskich lat 90., czy też kanadyjskich, jest nam bliska, jest nam zrozumiała przynajmniej dla nas.
Myślę, że do pewnego stopnia tak, chociaż też oczywiście no, Polsce latach 90. to jest transformacja i jest to obszar, który jest naznaczony różnego rodzaju napięciami, które nie były jednak znane w latach 90. w Stanach. W latach 90. w Stanach one rzeczywiście jakoś tak mogą być nostalgizowane jako czas, gdy Ameryka była zamożna, potężna, optymistyczna. No, w Polsce można mówić, że faktycznie był to też jednak okres jakoś tam optymistyczny, no bo wychodziliśmy z PRL-u, szliśmy do Unii Europejskiej, do NATO, no ale też jednak jest to czas pamiętany jako obszar gdzieś tam bardzo biedny, obszar, gdy wiele grup społecznych straciło ekonomiczny grunt pod nogami, więc gdy cały czas jak gdyby to państwo, społeczeństwo no, miało dużo rzeczy do udowodnienia, wiele osób musiało walczyć bardzo ostro o swoją pozycję, no to jest coś, co jednak odróżnia nasze lata 90. od amerykańskich, ale tak, no faktycznie, gdyby w latach 90. no, następuje jakieś takie zsynchronizowanie trochę czasowe popkultury amerykańskiej po raz pierwszy bardzo mocno, chociaż też nie do końca, też początek lat 90. to jest u nas na przykład eksplozja na VHS-ach kina reaganowskiego, czyli kina, które powstawało dekadę wcześniej w Stanach.
No, w latach 90. rodzą się właśnie te nasze liminal spaces, wydaje mi się, powstają pierwsze galerie właśnie handlowe, jakieś duże powierzchniowe sklepy i tak dalej, i tak dalej. No to jest ciekawe dla mnie, bo właśnie te lata 90. zaczynają, w moim odczuciu zaczynają przypominać po prostu to za czym tęskniliśmy. A co powiesz na takie określenie, że to jest film trochę jakby David Lynch grał w Minecrafta?
Tak, trochę na pewno tak. No to właśnie mówiliśmy o tym poczuciu, że ta rzeczywistość jest taką rzeczywistością renderowaną, rzeczywistością tworzoną przez kod. I faktycznie no to jest trochę tak, jakby może nie tyle David Lynch grał w Minecrafta, ale jakby ktoś po prostu dał prompt, żeby w Minecrafcie zbudować świat na podstawie filmów Davida Lyncha.
To prawda. No tak to trochę wygląda. Nie wiem, czy państwa zachęcamy, czy raczej odstraszamy, ale myślę, że ten film jest bardzo intensywny i bardzo ciekawy i na pewno warto na niego zajrzeć.
Tu Radio Kraków Kultura.
Będziemy dalej rozmawiać z Jakubem Majmurkiem o filmie Backrooms. I chciałbym cię teraz zapytać o to, co ten film twoim zdaniem znaczy dla kina światowego, bo to jest z pewnością fenomen. Chociażby to, o czym mówiliśmy, czyli niesamowity box office, szczególnie w stosunku do kosztów, czyli 10 milionów kosztów i zbliżające się box office do 400 milionów dolarów. Także no jest coś rzadkiego i coś ciekawego z pewnością też się tu dzieje w kwestii właśnie takiej szerszej, jeżeli chodzi o kino amerykańskie, czy w ogóle kino w ogóle.
Tak, no tutaj bardzo często mówi się o tym filmie, porównując go z Obsesją, innym wielkim hitem, jeśli chodzi o kino grozy w tym roku. Także filmem stworzonym przez twórcę, który bardzo młodego, który wcześniej był aktywny bardzo na YouTubie i tam zbudował sobie pewną bazę fanowską i który nakręcił Obsesję no, zupełnie niezależnie za koszt poniżej miliona dolarów. No i też przy tym obecnym box office zbliżonym właśnie do Backrooms Obsesja no, ma status jednego z najbardziej zyskownych filmów w historii, jeśli chodzi o proporcje kosztów do kinowych przychodów tego filmu. No i bardzo często rzeczywiście pojawiają się takie głosy, że Backrooms czy Obsesja są być może jakimś takim nowym kierunkiem poszukiwania talentów dla Hollywood. Przez drugi czas tym terenem, na którym Hollywood łowiło, szukało talentów, szukało pomysłów, było kino niezależne i jak się chciało zobaczyć, co będzie w Hollywood za 10 lat, to trzeba było jechać do Sundance i tam patrzeć na niezależnych twórców, którzy przebijali się ze swoimi wizjami, po których w końcu jak gdyby sięgało wielkie Hollywood. Być może dzisiaj tym odpowiednikiem Sundance taka właśnie teza pojawia się przy okazji obu tych filmów. No ale tutaj też na przykład można by wskazać australijskich twórców, braci Philip Pugh, twórcy też bardzo ciekawych horrorów, Oddaj ją i Mów do mnie, które były wyświetlane też w polskich kinach i które także i bracia Philip Pugh także zyskali wcześniej sławę właśnie jako youtuberzy. No to w części się pojawia teoria, że no właśnie być może że czeka nas teraz eksplozja talentów pochodzących z YouTube'a, że YouTube jest tym miejscem, który pozwala młodym ludziom nawet bez wykształcenia filmowego tworzyć jakieś ciekawe rzeczy i że tam być może jest źródło pomysłów. Sukcesy tych dwóch wielkich filmów przesłaniają inne box office, inne filmy, które miały być box office'owymi hitami lata, takie jak na przykład nie wiem, produkcja Warner Bros. Supergirl, która okazała się wielką klęską, czy nowa odsłona Gwiezdnych Wojen, zdaje się Mandalorian i Grogu, czy coś takiego. I no, to jest być może właśnie też taki znak, że wbrew obawom, że kino staje się coraz bardziej eksploracją coraz bardziej zużytych franczyz, eksploracją własności intelektualnej, że jednak te świeże pomysły w kinie nie wyschnęły, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i że no, być może nie jest z tym kinem tak źle, jak mówią tutaj krytycy. No, jestem ciekaw, jak rzeczywiście, jeśli chodzi o box office lata, te dwa filmy no, obronią się, czy jak te dwa filmy będą miały jaki będą miały status w przypadku konkurencji z Odyseją, no bo to jest też jakiś taki kolejny film reżysera bardzo uznanego, bardzo stanowiącego, no jak gdyby filar dzisiejszego filmowego establishmentu, który gdzieś tam szedł od sukcesu do sukcesu kasowego i krytycznego. Też ten film stał się częścią wojny kulturowej, no bo zanim on stał, wszedł do kin, to stał się przedmiotem bardzo ostrych ataków radykalnej prawicy, w tym Elona Muska, którzy mu zarzucają ideologię woke, niszczącą grecką tradycję. Więc jestem ciekaw, jak te dwa filmy będą się miały w box office do właśnie Odyssey, no, ale niemniej jednak tak, no mamy do czynienia z jakimś takim nowym zjawiskiem, czyli tych youtuberów wchodzących do kina i zdobywających box office. Dzieje się to przez ten gatunek horroru, gatunek, który, tak jak mówiłem, no był w ostatnich latach jednym z najciekawszych gatunków w kinie amerykańskim, w tym gatunku, gdzie działy się najciekawsze rzeczy. No i też w ogóle tutaj kino grozy, jeśli chodzi o jego system, ekosystem produkcyjny, no to ono miało zawsze jak gdyby duży talent do tego, by tworzyć z niczego wielkie hity, by za niskie budżety kręcić filmy, które stawały się sporym box-office'owym sukcesem, ale też były w stanie, zwłaszcza w ciągu ostatnich 15 lat, zgromadzić spory artystyczny kapitał, spore krytyczne uznanie, stać się przedmiotem ważnej kulturowej dyskusji. No i też myślę, że nie byłoby tego sukcesu, głównie krytycznego, tych filmów, gdyby nie to, że w ciągu ostatnich 15 lat horror stał się takim też bardzo silnie zalegitymizowanym kulturowo gatunkiem w kinie światowym.
W poprzedniej godzinie rozmawialiśmy o najnowszym numerze miesięcznika Znak, a w nim bardzo ciekawy wywiad z Markiem Węcowskim, autorem bardzo ciekawej książki Homer na nasze czasy, to taka propos Nolana i tego sporu o czarnoskórą Helenę, gdzie Marek Węcowski mówi o tym, że no, o Helenę zawsze się spierano, więc to jest też bardzo ciekawy kontekst. Ale wracając do Backrooms, chciałem się jeszcze na koniec zapytać o pewną taką postawę trochę ideologiczną, trochę estetyczną, oczywiście to się łączy w przypadku tego filmu, czyli taka radykalne odcięcie się, Parson bardzo to wielokrotnie powtarzał, odcięcie się od AI, od właśnie takiej no tego, co powiedzmy wydaje nam się plagą dzisiejszych czasów. Ta taka materialność też tego filmu, plan, który zbudowano, który miał olbrzymią, chyba bodajże ponad 2000 metrów kwadratowych. No i to wszystko takie właśnie zrobione bardzo, bardzo, no nie chcę powiedzieć ręcznie, bo to nie o to chodzi, ale to odniesienie do analogowości na przykład, czy też po prostu do zwykłej materialności są tutaj bardzo ciekawe i to też jest chyba jakiś aspekt tego nowego kina.
Tak, to myślę, że to jak gdyby w momencie, kiedy jak gdyby AI staje się coraz bardziej dyskutowanym tematem w kinie, w której pojawiają się te spekulacje, czy AI w ogóle nie zastąpi kina, no to ten nacisk na analogowość, na materialność będzie się pojawiał. No to jest też właśnie bardzo ciekawe, że ten film, który mówi, tak go przynajmniej można interpretować, o tym takim właśnie wrażeniu cyfrowej derealizacji, który gdzieś tam oddaje jakieś takie wrażenie, że być może żyjemy w zawirusowanej komputerowej symulacji, no jednocześnie sam się od tych technik AI czy technik właśnie IT bardzo mocno dystansuje i stawia na tutaj takie właśnie ręczne, stare metody robienia filmu, no co jest takim bardzo interesującym na pewno paradoksem.
Tu Radio Kraków Kultura.